Gramy na maksa. W każdy wtorek o 20:00. Tylko w Radiu Free.
No i minęła godzina 20 w Radiu Free, czas więc na audycję Gramy na Maxa. Audycję o grach komputerowych, wideo i wszelakich innych. Przed mikrofonem Mateusz Widut, ale ze mną razem w studiu również się znajdują. I tutaj od mojej lewej...
Patryk Ciesielka.
Paweł Stachyra.
Mateusz Zdanowicz.
Witajcie panowie.
Cześć.
Co tam u was? Dobrego.
Czy no tak
wszystko, gramy w fajne gry.
Graliśmy w domach i teraz będzie opowiadać o tym na audycji chyba.
Wow, ale tak oryginalnie.
No dobrze, widzę, że jest energia i życie w dzisiejszym odcinku, tak więc trochę podgonię i powiem tak. Dużo rzeczy będzie w tej audycji, przede wszystkim recenzja Alien Dark Descent. Dobrze powiedziałem?
Chyba tak.
Mateuszu, bo to ty będziesz recenzował, bo to ty skończyłeś ten tytuł. Dodatkowo będą pierwsze, dłuższe wrażenia z Final Fantasy 16.
Nie wiem, czy dłuższe, nie chcę za dużo mówić też w pierwszych wrażeniach, żeby
20 godzin już u ciebie
no tak,
na liczniku.
Ale wiesz, po co potem się powtarzać w recenzji, nie?
Dobrze, która będzie za tydzień. Oprócz tego będzie też segment Paweł Stachyra prezentuje, w którym to Paweł opowie o grach, które ogrywał podczas Steamowego festiwalu
Dem. I podczas podcastu GNM+, który debiutuje jutro na naszym YouTubie, opowiedział o 5 najdziwniejszych, a tutaj opowie o 5 najlepszych, więc to będą takie polecajki.
To było 5? Liczył ktoś?
Tak, ja.
Okej. To nie były tylko najdziwniejsze, były też najgorsze. No jakby tak. Piękne
na przykład,
połączenie.
Na przykład Ebola Village.
Tak, i więc... dzięki, tylko i wyłącznie dzięki decyzji Mateusza Zdanowicza i Mateusza Fiduta słuchacze Gramy na Maxa usłyszą na audycji o 5 najlepszych grach, w jakie tam grałem.
Wszystko dla naszych radiosłuchaczy, tak naprawdę. I w ogóle będziemy mieć konkurs podczas dzisiejszej audycji.
Czy
bo uwaga.
Jak to działa?
Tak, dowiedziałem się. Tutaj musiałem zrobić przerwę, bo musiałem sięgnąć po koszulkę. A mamy koszulki z Michałem Milowiczem, proszę bardzo. Z napisem Tak to się robi i jego taką kartonową podobizną z Words of Warships, bo tutaj pan Milowicz został kapitanem?
Chyba tak.
Kapitanem. Chyba
tak. Bardzo popularny aktor znany z serialu Sąsiedzi.
Tak, przede wszystkim właśnie tak z tego, z tej produkcji. Ale wiesz co? Nie wiem, czy to się uda, jak to przełączy. Poczekajcie. Sekundka.
Czy ty szukasz
teraz? Poczekaj. Tak to się robi. Tak, i mam jeszcze coś takiego.
No i to była świetna bitwa.
I mam jeszcze coś takiego.
No i o to chodzi, chłopaki.
No ale tak naprawdę to...
Coco Jumbo i do przodu! Bitwa się rozpoczyna!
Tak więc, tak...
Ej, ja grałem w World of Tanks, znaczy w World of Warships, chyba wrócę.
Dobrze, dla... Widzisz, ja mam jeszcze dużo dżingli, które mogę dzisiaj zaprezentować z World of Warships, tak więc taka koszulka fajna będzie do wygrania, a teraz ją pokazuję, dlatego że jesteśmy również w wersji wideo. Zaraz, ja... Sprawdzę. O, jesteśmy w wersji wideo, Na YouTubie naszym, więc jak wpiszecie gramy na maksa, to zobaczycie właśnie, jaką piękną koszulkę będzie można dzisiaj wygrać podczas audycji. Ale już, żeby nie przedłużać zbytnio, to może zaczniemy od tego, w co ostatnio w ogóle graliśmy, bo mamy tutaj Patryka i wiem, że na pewno Patryk w coś ciekawego się ostatnio zagrywał.
Tak, znaczy zagrywałem się dalej Ghost of Tsushima, także tutaj nie będę więcej już mówił o tej grze, bo wydaje mi się, że temat dość mocno wyczerpałem. Aczkolwiek grałem też w demko. Lies of P. I powiem szczerze, że jakoś mnie nie wciągnęła niesamowicie ta gra już na samym początku. Samo wprowadzenie też do gry też nie było niesamowite. Nie porwało mnie fabularnie to. Ale to, co mogę powiedzieć na pewno dobrego, to, że graficznie, jeżeli chodzi o Soulsy, no to takie gry Souls-like, no to tutaj już jest graficznie dużo lepiej, dużo przyjemniej się to ogląda. Animacje też wydaje mi się, że są fajniejsze. Mamy tutaj jeszcze wrzuconych kilka takich mechanik, które ułatwiają nam rozgrywkę, tak? Już tam bawiłem się tym, że tam klikamy Y i on robi jakiś tam super cios mieczem. Mamy te miecze, które składają się z dwóch części, tak? Z gryfu i z ostrza. No i to się łączy, tam można robić jakieś takie śmieszne rzeczy z tym. No ale to jest tylko demko, tak? Tylko że problem jest taki, że jakoś nie czułem tego klimatu tej gry. Nie wiem, czy ta gra jest zła, czy ta gra jest dobra. Wydaje mi się, że już nagrałem się wystarczająco w tego typu gry i nie chcę mi się już więcej grać.
Wydaje mi się, że wspaniałym kontr głosem będzie tutaj głos Pawła Stachyry, bo on też ogrywał Lies of P. To nie jest jakby z tej sławetnej listy, którą trzyma teraz
właśnie to
Paweł.
To jest problem.
Tak, ale uznajmy, że to nie jest na liście.
Dobra, znajdę jakąś jedną grę z tych innych, którą wsadzę na tę listę później, a teraz mogę o Lies of P chwilę.
No, to się bijcie, bo tobie się podobało.
Nie, no, to oczywiste, że nie każdemu się podobało, podobają takie
ale ja już mówiłem, to mi się teraz nie chce.
To znaczy, ja trochę też mam przemyśleń takich, mogę negatywnych powiedzieć parę, nie?
Ale miałeś być kontrą.
Wiem, że miałem być kontrą. No to ja jakby odpowiem tak, że no, mi się wydaje, że już jakby ta gra robi te rzeczy, które robią Soulsy dobrze. Które Soulsy robią dobrze, ta gra też robi dobrze. To znaczy, animacje są rewelacyjne. Generalnie system walki jest płynny, jest dużo płynniejszy niż w wielu kopiach takich Souls-like'owych, tak? Wiem. Jak przypomnę sobie Lords of the Fallen, to po prostu...
Nie? Zainstalowałem, dla porównania specjalnie grałem w to Lords of Pi, nie? Lies of Pi. Steel Rising była taka gra.
Tak. Nie była, no.
I ona w porównaniu do właśnie Lies of Pi jest mega taka drewniana, bo ja myślałem, że trochę może nie jest super płynne to Lies of Pi, a potem pogram właśnie w Steel Rising. I mam wrażenie, że inne też tego typu gry nie są aż tak dopracowane jak Lies of P, tylko że trzeba by zagrać w nie tak naprawdę jedna po drugiej, żeby to odczuć, tą różnicę.
Wydaje mi się, tak, bo generalnie jakby mam wrażenie, że twórcy kiedyś gier podobnych, Souls-like'ów, myśleli, że Soulsy polegają na tym, że wszystko ma być powolne i takie, wiecie, metodyczne, a one też często są szybkie i tego z tym sobie nie radziły te gry. A to Lies of P to już jest taki przedstawiciel tych nowych Souls-like'ów, które rozumieją mniej więcej, o co chodziło w oryginałach. Może to
aczkolwiek
bardzo...
też wydaje mi się, że mimo wszystko nadal jest wolne i wydaje mi się, że to głównie wynika z tych uników, które są, przynajmniej które mi było ciężko opanować i wydawało mi się, że one rzeczywiście mają takie lekkie spowolnienie, jeżeli chodzi o...
Opóźnienie, taki delay.
Tak, opóźnienie i wydaje mi się, że tam jakby była jakaś taka lepsza animacja takiego rozmycia przy tym uniku, to dodałoby to trochę dynamiki tym unikom, bo one były takie dziwne, były bardzo, bardzo dziwne i nawet ciężko mi jest jakoś się do nich przyczepić, bo nie sądzę, że one są złe, w ogóle nie sądzę, że ta gra jest zła, tylko po prostu to jest coś, co mnie nie kupiło, to jest coś, co już po prostu widziałem i nie wiem, czy mi się chciało to z powrotem wgryzać, szczególnie, że tam trzeba się uczyć tych bossów, nowych ciosów i tak dalej i nie wiem, czy mi się chciało.
No tak, no ale to wiesz, to jakby gatunek na tym polega, no więc tak ciężko. To, w sensie, no to jest zrozumiałe, chociaż wydaje mi się na przykład z tymi unikami, bo to już nie jesteś pierwszą osobą, która na nie narzeka i wydaje mi się że rzeczywiście, że tutaj
że
są...
może poprawią.
Tak, bo one miewają problemy, ale moim zdaniem te problemy nie wynikają z tego, że na przykład brak im dynamiki przez brak może jakiegoś efektu postprocesowego, no bo jakby ja jak unikam w takich grach, to chcę widzieć, co się dzieje dookoła mnie i o to w nich chodzi troszeczkę. Ale mam wrażenie, że tam może być problem z tymi iframe'ami, to tak na polski to nie wiem, tam... klatki nieśmiertelności, tak?
Tak, tak się mówi.
Tak, bo w tych grach przy niektórych animacjach po prostu jesteśmy nietykalni momentami i to jakby pozwala unikom na działanie, tak? Dlatego w Soulsach możemy czasami unikać, turlając się w kierunku ciosu i tak dalej, jeżeli dobrze to wyliczymy czasowo. A ta gra chyba no ma tak troszeczkę za wąsko w tym wypadku. No tak, generalnie to jest koncept też w bijatykach i w roguelike'ach, także jest tego... troszkę, natomiast one tutaj są takie skąpe bardziej i mam wrażenie, że twórcy chcieli, żebyśmy bardziej parowali, co już gdzieś tam, na przykład taki Bloodborne to była gra, którą można było spokojnie przejść unikami, ale już gdzieś tam twórcy powoli na to parowanie chcieli zwrócić bardziej uwagę i ci, którzy zainwestowali w parowanie w Bloodborne, w uczenie się tego, to potem skorzystali jak wyszło Sekiro i potrafili w to grać i śmiali się, jak inni się dopiero uczyli w to grać.
Tak jest.
I tutaj ta gra to jest tak jakby, no to jest na pewno tytuł dla kogoś, kto już umie grać w Soulsy i jest do nich przyzwyczajony i mam wrażenie, że tutaj a propos minusu, no bo ta gra mi się bardzo podoba i dla mnie to jest najlepszy Souls-like, jeżeli chodzi o coś, co nie wyszło spod FromSoftu, ale faktycznie taka jest zbyt zapatrzona troszeczkę w FromSoft i w ich tytuły.
Bloodborne
szczególnie, tak? No bo rozmawialiśmy tutaj we trójkę w pokoju obok o tym, że ta gra ma na przykład okropny interfejs i o ile jakby, no dobra, już tłumaczmy to tak, że Miyazaki mu się nie chce, bo już nie musi i gracze się przywykli do tego, no to kiedy nowe studio się bierze za grę na swoim silniku, tak? Tam na Unreal Engine, nie jestem pewien na czym to jest, to jakby nie ma wytłumaczenia dlatego, że ja otwieram statystyki i w ogóle nie mam pojęcia, co która z nich znaczy, tak? Bo to jest bezpośrednio zerżnięte po prostu od FromSoftu, ale to nie jest coś, czym się FromSoft może chwalić. To jest coś, do czego gracze już przywykli, że tam te statystyki są trochę takie niezbyt zrozumiałe i musisz sobie spędzić godzinę na wiki, żeby wiedzieć, o co chodzi. A ta gra po prostu to wszystko bierze, łapie i zostawia u siebie. To samo, gdzieś tam samo wyjście z gry, no to musisz się przeklikać przez trzy menusy różne, żeby
bo z tej gry wyjść. To jest piękno tego, wiesz, odkrywania tego, jak tak, odkrywania, założyć nowy menu, pierścień menu, na przykład, tak. Nie? To o to chodzi, to jest experience.
Ale poza tym jakby gameplayowo nie mam z tą grą problemu, bo uniki mi dobrze działają. Może bossowie troszkę są zbyt...
Drugi był fajniejszy.
No drugi był, ale bossowie mają to do siebie, że mam wrażenie, że jeszcze nie jest do końca dopracowane wykrywanie kolizji przy niektórych ich uderzeniach. I to pewnie jest taki problem, który największy, bo ten pierwszy jest taki dużo bardziej, wiecie,
tak.
Ruchliwy.
Tak jest.
więc mam wrażenie, że na to gracze troszeczkę też mogą narzekać i mi się też to nie do końca podobało, dobrze, ale Lies of
Peace... Ale wszyscy sobie zagrają, bo czekam. W Game Passie wychodzi
bardziej na pewno niż na Lords of the Fallen 2, no ludzie.
Ale nie grałeś w Lords of the Fallen 2, więc
to
nie
prawda.
Wiem. Bo to nie jest 2.
Grałem w 1. No tak, to faktycznie.
To jest Lords of the Fallen. Nawet bez D na
początku. Bez Z, no tak, bo w oryginale było The Lords.
Nie, nie było też w oryginale. Tu miało być The Lords of the Fallen, ale postanowili zabrać. No.
Mi się wydaje, czekaj, że teraz już nikt nie rozumie, o co chodzi. I
a na pewno nasi
słuchacze. Nowy Lords of the Fallen wychodzi, wiecie? I będę grał w Lies of P, kiedy to wyjdzie.
Wszystko jasne.
Spokojnie. I teraz na zakończenie, w co ostatnio graliśmy. Prawie zakończenie. Ja tylko dokończę swoje wrażenia z Layers of Fear 2023, bo powiedziałem tydzień temu, że skończę jakby drugą część w ramach tego pakietu, w którym jest jedynka i dwójka i wszystkie dodatki. I zdecydowanie ta druga część przede wszystkim strukturalnie, jeśli chodzi o te rzeczy, które nas straszą, czy też po prostu samą strukturę jest tu dużo gorzej w porównaniu do jedynki. To wszystko zaprojektowane, zaprezentowane. Dodatkowo też technicznie tutaj gra w pewnym sensie nie ma jakiegoś takiego, nie wiem jak to nazwać, nie trzyma się tych wyznaczonych zasad. Czasem na przykład są animacje rąk, czasem ich nie ma, czasem można obracać samą sam jakiś przedmiot. Gra czasem się wykrzaczała, raz musiałem ją restartować, bo w ogóle nie pojawił mi się jakiś przycisk. Dodatkowo, gdy w pierwszej części tej odnowionej nie mieliśmy ładowania, to tutaj co jakiś czas w niektórych rozdziałach po prostu szliśmy i się ładował ten świat, więc nie wiem, z czego to wynikało, że pojawiły się jakieś takie momenty. Tak więc zdecydowanie ta druga część, choć odnowiona, to jednak nie tak bardzo dopieszczona jak ta historia malarza z pierwszej części. Tak więc podtrzymuję swoje zdanie, że przede wszystkim jest to gra, która ta odnowiona część jest dla osób, które nie grały w Layers of Fear.
Ależ wieje.
Burzę mamy. Możesz, Patryku, zamknąć, tak, bo tutaj chyba będzie to mocno słychać.
Wow.
Ale wracając, to zdecydowanie jest tytuł dla osób, w które Layers of Fear ani jeden, ani dwa nie grały i wtedy faktycznie jest sens, żeby się skusić na tą odnowioną wersję. Dla osób, które już to grały, niekoniecznie, chyba że pojawi się może to w Game Passie albo w jakiejś innej formie, nie wiem, bundlu, który gdzieś dostaniecie.
I teraz...
Tak?
Ale ci sami gracze w tym samym czasie mogliby przecież zagrać w T-Punk 2, w który graliśmy.
Ale to na plusie ludzie mogą posłuchać podcastu
Gen Plus. No, za tydzień recenzujemy.
No czemu nie?
Wielką grę T-Punk 2.
Spoko.
Tak. I teraz może jest czas na te twoje wrażenia z Final Fantasy.
Tak?
No już jak tak mówimy o grach, które graliśmy.
Paweł, tak nie wyjdziesz jeszcze, bo pada.
Nie wyjdziesz. Więc bardzo pada. Burza jest. Straszne rzeczy. Zostań z nami i naszymi słuchaczami. Tak więc, Mateuszu, Final Fantasy 16.
Okej, okay, a bez przerwy muzycznej.
Bez przerwy.
Zaskoczyłeś mnie. No dobrze, Final Fantasy 16. Jest to gra wideo, która wyszła 22 czerwca bieżącego roku,
to
tylko
nie
na
jest
PlayStation
recenzja.
5. Wiem, ale wiesz...
Nie był gotowy, okej?
Tak, nie byłem gotowy.
Czekał na przerwę.
Więc tak, bardzo mi się podoba. Ogólnie trochę nie wiem, jakby, no bo to, czego oczekiwałem po tym finalu, zostało spełnione. I czuję, że po tych 20 godzinach już jakby nie zmienię za bardzo zdania. Więc bardzo mi się podoba. Podoba mi się fabularnie. Podoba mi się jakby historia od samego początku i przez te wszystkie twisty, które tam powoli następują, mniejsze i większe, przez to, co się dzieje z postaciami, przez charakter tych postaci. Naprawdę uważam, że tutaj jakby jest to bardzo angażująca historia, co jest dużym plusem, nie ukrywam, w grze JRPG, jak zwykle. W porównaniu do na przykład 15, gdzie historia mnie w ogóle nie interesowała, to jest duży krok do przodu. No ale to są twórcy Final Fantasy XIV, który ma świetną historię, nawet mimo, że jest MMO, więc w sumie tego oczekiwałem. Dlatego nie jestem jakoś tak, nie jestem tą grą tak jakby, że Matko Boska w ogóle fenomenalny, bo wiedziałem, że to będzie dobre i że mi się spodoba, więc może dlatego. Gameplayowo podobnie, jest naprawdę bardzo fajnie, to jest taki Devil May Cry w wersji light, to znaczy mamy głównie jeden kombos podstawowy. I jakby głębia tego gameplayu nie polega na tym, że mamy różne kombosy, jak właśnie w grach typu Bayonetta, że masz lekki atak, lekki, silny, lekki, i ci wychodzą różne tam właśnie kombinacje, tylko masz ten jeden podstawowy kombos i potem łączysz go z różnymi umiejętnościami specjalnymi, powiązanymi z różnymi żywiołami, czy też samonami, eikonami, jak to się nazywają, samony z serii Final Fantasy. Na przykład moce wiatru pomagają szybciej zbić pasek staminy wroga, żeby go ogłuszyć. Jak jest ogłuszony, to potem przełączasz się na inne moce, na przykład ognia, żeby zadawać większe obrażenia. Albo masz moce pioruna elektryczności, potem odblokowujesz w miarę historii kolejne właśnie jakby... No, być może zaspoilowałem coś, ale nieważne. W każdym razie przełączasz się między tymi żywiołami, żeby to jakoś wyglądało. I też efektownie to wygląda właśnie ta walka i jest różnorodnie dzięki tym umiejętnościom, które sobie można wyposażać, bo nie wszystkie możemy wyposażyć, tylko zawsze mamy dwie umiejętności jakby te pod przyciskami specjalne, ale odblokowujemy ich więcej, więc też musimy dobierać jakby, które z tych umiejętności chcemy mieć podczas walki dostępne. No jest to bardzo efektowne i wciągające. Tak można, jak ktoś chce, bo walka nie jest trudna. No, na normalu ta gra jest łatwa dosyć. Chyba że tam walczymy z jakimiś specjalnymi potworami, bo to po jakichś 15 godzinach odblokowujemy polowania na takie potężniejsze potwory jeszcze, jako side questy takie powiedzmy, ale no jak ktoś się postara, to może robić jakby powietrzne juggle, wybić wroga w powietrze, skoczyć i naparzać go w powietrzu, właśnie jak w Devil May Cry'u. Co jakby nie dziwi, bo koleś, który robił walkę w Devil May Cry 5, tutaj jest głównym designerem walki właśnie, więc jest też fajnie pod tym względem. No. Więc jest bardzo pozytywnie. No jedyny minus to jest performance mode, tryb wydajnościowy na PS5 jest okropny. do 30 klatek czasem spada do 40 i dosłownie jak jest walka, to jest 60 klatek, kończy się walka i masz nagle, nie da się patrzeć na to i oczy ci wypływają.
Czyli chciałbyś powiedzieć, że lepiej grać w 30 klatkach?
Nie, jakby lepiej było grać w 30, to bym sobie włączył tryb jakościowy, który jest 30, tak? A wygram w jakościowy.
A włączyłeś go?
Tak, włączyłem go.
I jak?
No nie mogę się przyzwyczaić do walki w 30.
Okay.
Po walce w 60, bo to jest tak, że walka jest w tym miejscu, w którym jakby spotykasz wroga, ale jakby obszar zostaje zamknięty, że nie możesz tak daleko odbiec od tego miejsca walki. Więc to jest takie dziwne, więc nie wiem, co się dzieje z tą technologią, ale jak jest walka, to jest 60 klatek, jak się kończy walka, to nagle nie ma. Także tak.
No. W sumie w teorii tak, jak to najważniejszy element, tak? Tutaj potrzebujesz.
Więc dlatego nie mogę wrócić do 30, do tego trybu jakościowego, gdzie wszystko jest w 30, nie?
Ja mam taką teorię. Zawsze zaczynajcie od trybu jakościowego. Tak, wtedy zawsze można się pozytywnie zaskoczyć.
Nawet Digital Foundry tak polecało.
Wydajnościowy dobrze działa, a jak nie, to zawsze można wrócić wtedy.
To by było na tyle pierwsze wrażenia, nie? Bo szczegółowo opowiem za tydzień o różnych systemach i tak dalej.
Okej, super.
Taka recenzja będzie rozłożona na 4 tygodnie. Tak. Co tydzień o czym innym.
Tak.
Ale
tak.
Czas. Tutaj Paweł oczywiście się spieszy, chociaż burza za oknem, ale dobrze. Sprawimy mu przyjemność i po krótkiej przerwie muzycznej, która w ogóle będzie oczywiście oparta o soundtrack
Finala
16.
Muzyka jest doskonała.
Muzyka z walki Battle Theme będzie i przejdziemy do tych twoich super dem ze Steama, ale w ogóle zanim to wszystko, to po tej przerwie przejdziemy też do konkursu, w którym będzie można wygrać koszulki właśnie z Michałem Milowiczem oraz World of Tanks, tak więc słuchajcie i czekajcie.
Gramy na maksa. Na maksa.
Nie no, spokojnie, będzie dobrze.
No i tak zaczynamy nasz segment związany z dzisiejszym konkursem World of Tanks. World of Warships, będąc tutaj dokładnym. Trochę muzyki jednak już klasycznie z naszego Tekena. niech pójdzie w tle. Wszystkich będących na naszym YouTubie zachęcam teraz do spojrzenia na wizję, bo będę pokazywał, co można wygrać. Bo mówiłem o koszulkach, tak? Jeszcze raz pokazuję. Proszę bardzo, koszuleczka taka tutaj z podobizną pana Michała. Jest jeszcze z tyłu też logo Wars of Warships. A dodatkowo do takiego zestawu koszuleczki dorzucimy wszystkim też podkładkę, wow, również z Michałem Milowiczem. Autografem, tak, i logiem Wars of Warships. I co trzeba będzie zrobić? Otóż w aktualizacji, w której będzie też postać Michała Milowicza dodawana, czyli w aktualizacji 12.5, będą też nowe okręty i będą w tym dwa polskie historyczne okręty. Hmm. Tak więc dwie pierwsze osoby, bo rozdamy tutaj dwa zestawy, które udzielą poprawnej odpowiedzi na adres redakcja@gramenoaxa.pl, dostaną właśnie taki zestaw. A no, pytanie brzmi, jakie to polskie okręty w tej aktualizacji się pojawią. Tak więc czekamy na wasze maile. Jeszcze tutaj na naszym czacie na YouTubie podaję adres mailowy redakcja.
Tak, no i przy okazji dawajcie znać na czacie na przykład teraz, czy gracie w World of Warships. Ja tak chyba wrócę sobie, bo to jest taka gra, nie wiem dlaczego, ale przyjemniej mi się grało w Warships niż w czołgi.
Powiem tak, jak wrócisz, to dostaniesz taką koszulkę.
I przede wszystkim będę miał głos Milowicza jako komentatora. Tak. To w sumie jak Valve robi z Dotą, że tam sprzedają takie i mają różne głosy tych komentatorów. No. Czyli World of Warships jest jak Dota 2.
No, można tak powiedzieć. Ja tylko jeszcze tutaj zaznaczę, że już jutro, czyli 28 czerwca o godzinie 18 na oficjalnym kanale Wars of Warships na Twitchu w ogóle będzie stream razem z Michałem Milowiczem, który opowie o tym, jak nagrywał te wszystkie kwestie, jego doświadczenia z tą grą, a także tam też będzie można wygrać takie koszulki, więc jeśli nie załapiecie się dzisiaj w naszym konkursie, w którym możecie trochę więcej wygrać, no bo też wiadomo, tak, tutaj jest podkładka.
No i tak patrzę, jego by na Wiedźmina pasował, nie? Trochę.
Mógłby. W sezonie czwartym Netflixa wydaje mi się, że Netflix powinien bardziej spojrzeć w tą stronę, a nie jakiegoś Liama. Ale wracając, jeśli nie uda wam się u nas wygrać, to jutro o godzinie 18 na Twitchu, na oficjalnym kanale Wars of Warships, będzie również taka okazja, żeby wygrać koszulkę Wars of Warships z podobizną Michała Milowicza i jego autografem. No, a czy podkładki będą, to nie wiem. Tak więc zachęcam. Ja zaraz w trakcie, w którym ty będziesz, Pawle, opowiadał o grach, będę również sprawdzał na żywo właśnie odpowiedzi.
Spoko, Pawła, jeszcze prośba o to, żeby napisać ponownie pytanie na czacie, żeby zostało już
To ja już będę teraz pisał.
Tak, a my sobie porozmawiamy o demkach.
A ty opowiedz o demkach.
Wiem, że co najmniej jedno chyba z tych top 5 będzie tym, co ja też grałem. Tak mi się wydaje przynajmniej, ale zobaczymy. Bo nie pamiętam, może się mylę.
Tak, ja ogólnie ograłem 37 dem na tym Steamfestie. To jest już dla mnie tradycja od początku tych Steamfestów, że tam te 30 przynajmniej demek ogrywam, bo bardzo o dziwo dużo tych gier to są takie naprawdę ciekawe indyki. To jest w ogóle Steam Next Fest otwiera okno na świat. Oczywiście kończy się tak, że gram też w jakieś rzeczy typu Ebola Village, ale tak, o tym, o takich najgorszych grach, które znalazły się na Steamfestie, a które też znalazły się później na moim pulpicie, opowiemy na plusie. Tak,
jutro. O 20.
O 20. No, natomiast kto chce usłyszeć o średniaczkach, to możecie mnie szukać na Twitterze, nawet nie wiem, jak tam się nazywam. A, dobra.
Sekieran
Potasu. Albo Paweł Stachyra, powinno wyskoczyć. I tam będę opisywał jutro wszystkie 37 gier. Natomiast teraz wybrałem sobie takich 5 najlepszych. Musiałem trochę zmienić tą listę, ponieważ Lies of P było na tej liście. Już wypadło, bo już o tym gadaliśmy. Więc opowiem na przykład o Stop Dead. W czasie tego Steamfestu wiele takich gierek często to są... ktoś sobie bierze jakąś grę i myśli, a co gdyby, nie? No. I tam była na przykład taka gierka, która była takim Darkest Dungeon. A co gdyby Darkest Dungeon było nudne? To znaczy było autobattlerem, nie? I nic nie robisz.
Doskonale.
Połączonym też z Rimworldem i takim Fallout Shelter i w świecie Harry'ego Pottera. Ale to już Mind Over Magic na później. Natomiast była gra, gdzie twórcy zadali sobie pytanie, co by było, gdyby Super Hot mhm. był grą zupełnie odwrotną. To znaczy, nie możesz się zatrzymać. I to jest Stop Dead. Stop Dead polega na tym, że więc możesz nosić rzeczy w rękach, tak jakby z daleka, czy przeciwników, dobiec do końca, nie zatrzymując się ani przez chwilę. Bo jak się zatrzymujesz, umierasz.
Okej, okay, to ciekawy koncept w sumie. Z czymś mi się kojarzy, ale teraz nie mogę sobie przypomnieć, ale wydaje mi się, że gdzieś to mogło być już.
Tak brzmi.
Ale ciekawy jakby pomysł. Ale to jaki tam jest styl graficzny? To jest taki właśnie jak Super Hot? Też pod jakimś kątem, czy jak to? Ten?
No tak bardziej rysunkowo troszkę, tak? W sensie komiksowo bym powiedział. Okay. Możesz, ale tam no, jakby ta moc telekinezy połączona z tym szybkim poruszaniem się fajne daje efekty, bo tam czy to czymś rzucisz, wiesz, we wroga, którego masz daleko, zanim jeszcze dojdzie do walki, po prostu sobie ją zakończysz, albo podniesiesz pistolet i zaczniesz nim strzelać jakby z daleka. No, jest to bardzo interesująca gra. Widzę, że dalej są jakieś walki z bossami, ja też nie każde z tych dem miałem okazję jakby, wiesz, zagrać od A do Z. No
tak, ale niektóre były długie te dema.
Tak,
też.
Tak. Natomiast no tutaj w tym demie akurat też było dużo ciekawych rzeczy. No, nie, ciężko to dalej opisać, więc po prostu powiem, zagrajcie sobie, zobaczcie sobie Stop Dead, bo wydaje mi się, że tak, to demo dalej jest dostępne. A ja powiem
tak,
wam...
Tak, bo wiele tych dem zostaje, mimo że Steam Next Fest się kończy teoretycznie, ale te demo zostają często.
Bo one nie są konkretnie często Next Festowe, po prostu są od tak, nie? Vampire Hunters to jest być może najciekawsza, którą tam widziałem. A, okay. Bo to i Stop Dead to są takie gry, gdzie faktycznie jest fajny pomysł na nie. Nawet jeżeli powiedzmy wykonanie i grafika to nie są, nie wiem, coś z najwyższej półki to nie jest. W przypadku Vampire Hunters to oczywiście graficznie jest boomer shooter, więc coś, czego mamy mnóstwo teraz na rynku. No. I no właśnie tak sobie pomyślałem, w sumie dlaczego ja to tutaj dodałem? I potem gram pierwsze sekundy i jesteś łowcą wampirów niby i idziesz korytarzem. W tej grze to jest dosłownie gra korytarzowa, taka, w której jest tylko korytarz. To nie jest w przenośni.
Ale są chociaż zakręty?
Nie, jest korytarz.
A, okay.
Idziesz do przodu i wrogowie, jak idziesz do przodu, spawnują się przed tobą, pół metra przed tobą, tam, nie no, więcej, z 5 metrów przed tobą czy coś. Jak biegniesz, to spawnują się częściej, a za tobą jedzie taki jakiś pojazd dziwny, który cię zabije, jeżeli do ciebie
czyli
dojdzie.
Podobny widzę tutaj motyw w tych dwóch grach, że trochę lepiej się nie zatrzymywać.
Tak, lepiej się nie zatrzymywać, okay. To prawda. Natomiast, no i tak strzelam. O Jezu, jak się źle strzela. W ogóle, po co ja w to grałem? A potem znalazłem pierwszą znajdkę, bo tam z wrogów wylatują takie jakby dusze, kulki. Te kulki zbieramy, one nam dają levele. Z każdym levelem dostajemy nowe przedmioty, w sensie jakąś nową broń, czy jakąś nową moc. Tylko że to nie jest tak, że jak mamy rewolwer i znajdziemy karabin, to mamy dwie bronie. Ten karabin ktoś przykleja do naszego rewolweru i teraz, kiedy klikniemy lewym przyciskiem myszy, strzelamy jednym i drugim. I po jakimś czasie biegniemy z takim potężnym monstrum. To jeszcze raz się przypomnę, nazywa się Vampire Hunters. Idziemy takim monstrum, że w jednej ręce mamy minigun, miotacz ognia, wyrzutnie rakiet, rewolwer, dwa karabiny i tam dalej jakby sklejone razem. Jak klikamy, to nawet nie wiemy, co się dzieje. W drugiej ręce mamy to samo. Na górze mamy jakiś beach, z tej strony jakiś baseball. W szóstej ręce, bo tam mamy trochę tych rąk, mamy jakąś kulę, która nie wiem nawet, co robi, chyba boosty jakieś daje. Gdzieś tam dalej mamy szczura duszka przyjaznego, którego jak rzucimy taki serek, to szczury biegną i zabijają przeciwników, którzy chodzą
pieszo. Czyli mamy fajne bronie, ale to gdzie tu jest wyzwanie, skoro tylko idziesz do przodu, z tego co rozumiem, więc wystarczy celować? Tylko?
Bo to ty jakby nie musisz iść, możesz przebiec do przodu, a potem się cofnąć. Jakby to jest, chodzi o to, że wiesz, masz limit czasowy, natomiast wyzwanie jest w tym, że wrogów jest mnóstwo i to jest bullet, to się nazywa bullet heaven, ten gatunek. To jest to, co
ty jesteś...
Vampire Survivors, to ty jesteś bullet hellem, tak, dla nich. Aczkolwiek wrogowie też jakiś tam podstawowy bullet hell wobec ciebie stosują, więc strzelają gdzieś tam jakimiś laserkami w kilka stron i musisz gdzieś tam skankać. Są bossowie, czasami ten koncept jest odwracany, bo na przykład ostatni boss w tym demie idzie na ciebie na przykład i wtedy musisz wtedy do tyłu się wycofywać, ale jednocześnie za ciebie takie jakby kule lecą, wiesz, a la Indiana Jones, nie? Których musisz unikać, więc to skupiasz się połowicznie na strzelaniu do niego, połowicznie na odwracaniu i unikaniu tego. I dodatkowo kiedy umierasz, dostajesz, bo to jest roguelike, tak? Dostajesz punkty, które później wydajesz na stałe ulepszenia. I faktycznie po jakimś czasie no to jest odczuwalne, no bo to są takie rzeczy jak procentowa szansa na to, że drugą broń dostaniesz, w sensie do drugiej ręki, a nie do tej jednej konkretnej, czy gdzieś tam jakieś, wiesz...
No brzmi fajnie. Muszę chyba zagrać.
Jest rewelacyjne. Nie wiem, czy jest to demo dostępne na Steamie dalej, Vampire Hunters. Ale...
To brzmi w ogóle jakbyś ty grał wampirem, bo jak masz sześć rąk, czy coś takiego.
Tak, ale to my polujemy. W ogóle, szczerze, tam nie było... W sensie strzelamy do... Głównie do rzeczy, które wyglądają jak jakieś nietoperze i tak dalej. I do jakichś takich demonów, które mam wrażenie, że są wycięte z Dooma.
Okej, okay, no
pierwszego czy drugiego.
Trzeba sobie radzić.
Przekolorowane. Jakoś. Natomiast no, ta gra jest po prostu niedorzeczna po jakimś czasie i to tak pozytywnie niedorzeczna. Wyzwanie jest, ona jest trudna i ten drugi etap to... Właściwie, bo tam jest prolog i pierwszy etap taki jakby. To ten pierwszy etap po prologu to chyba, nie wiem, ze 20 razy podchodziłem do niego.
Okej. Okay.
Także to jest, nie no, trochę mniej, ale to licząc też takie później, jak już sobie grałem, tak o. Natomiast no to jest naprawdę rozrywkowa gra. Viewfinder.
Tak, to jest gra, w którą chciałem zagrać, ale nie miałem czasu. Ale wiem, o co chodzi, więc opisz, tak, bo to trudno będzie pisać.
Tak, ona się pokazała już na kilku festiwalach, nie festiwalach, tam tych pokazach przy okazji tego nie E3. I to jest gra logiczna, w której najpierw zbieramy zdjęcia, później sami robimy zdjęcia i kiedy te zdjęcia... Kiedy na te zdjęcia spojrzymy pod jakąś tam perspektywą, możemy kliknąć lewym przyciskiem myszy i one stają się rzeczywistością. To znaczy, na przykład mamy sfotografowany most, ustawiamy sobie ten most perspektywą gdzieś tam na oko, tak żeby nam pomógł przejść przez przepaść i kiedy klikniemy, to ten most, jakby całe to zdjęcie pojawia się, nie? Całe tło zamienia się w tło tego zdjęcia, samo zdjęcie staje się 3D i ty możesz sobie po nim przejść. Jednocześnie jakby likwidujesz elementy mapy, które zasłaniasz tym zdjęciem, więc możesz sobie na przykład zniszczyć cel misji i wtedy masz cofanie czasu w tej grze, możesz sobie cofnąć, żeby jakby powstrzymać się przed tą głupotą. Czasami te etapy robią się naprawdę takie już zakręcone, że tam, nie wiem, robisz zdjęcie, na którym widać zdjęcie, na którym widać zdjęcie, na którym i tak dalej, i tak dalej. Okay. I w ten sposób robisz sobie na przykład taki mościk przez całą mapę, żeby od góry pójść do celu, nie? Czy na przykład twoim celem jest zdobycie jakiejś baterii, która jest na wysokim filarze, no to robisz zdjęcie filarowi, a potem wstawiasz to zdjęcie nad sobą, tak żeby po prostu ta bateria była jakby bokiem i spadła po prostu na ciebie.
To brzmi trochę tak jakby... było więcej niż jeden sposób na rozwiązanie zagadek?
Trochę tak. Bo... jest tutaj, na pewno można tak brutalnie przejść te misje, to znaczy...
To jak sobie... odpowiednik ścinania kłód drzew w Zeldzie tej nowej, po prostu robienia wszędzie...
Dokładnie. To jest bardzo luźna i dodatkowo, co ważne, te powiedziałem zdjęcia, tak? I faktycznie mamy kamerę, która robi te zdjęcia, one są takie czarno-białe, można potem je poznać i to jest coś, co tutaj jest istotne. Ale w tej grze jest mnóstwo innych obrazków, są malowidła, są rysunki dzieci i za każdym razem, kiedy w coś takiego wejdziemy, to nie wiem, jesteśmy w jakimś świecie RPG-owym na przykład, takim rozmazanym i wtedy dźwięki są odpowiednie, jakieś zagadki czy dźwignie, które ciągniemy. Kiedy wchodzimy do obrazka z jakiegoś Looney Tunes, to nasze skoki mają dźwięk jakiś taki animowy, znaczy taki, wiesz...
No, wiem, o co chodzi, kreskówkowy.
Kreskówkowy, dokładnie. Gdzieś jak coś uderzymy, to taki dźwięk jest jakiś, jakby ktoś przywalił nam młotkiem w kreskówce.
To chyba w sierpniu wychodzi, wydaje mi się, pełna wersja.
18 lipca.
A w lipcu nawet? O, tak. To blisko.
Tak, i to dobrze, bo nie wychodzi wtedy, kiedy wychodzą te wszystkie inne. Tak, swoją drogą wydaje to Thunderful, o którym rozmawialiśmy.
Możliwe, no.
Że nie wiemy, kto to jest w czasie plusa. Więc
niech te gry wychodzą tak do połowy sierpnia, tak samo jak Shadow Gambit na przykład tak wychodzi.
Jest jeszcze Broken Roads, bardzo fajny.
Czy to już czwarty tytuł?
Tak, czwarty, a nawet już tak na luzie już skończymy. Broken Roads to jest w sumie taki RPG a la, przypomniało mi Wasteland 3.
Brzmi jak coś, co widziałem.
Tak, bo to już jakiś czas pokazują, wydaje mi się, chociaż ja to pierwszy raz zobaczyłem, ale wydaje mi się, że gdzieś tam było. I to jest jak Wasteland 3, gdyby miało trochę większy nacisk na twoje indywidualne wybory jako postać. I dzieje się w Australii. To jest postapokaliptyczna Australia, dookoła skaczą sobie kangury. Masz cały gdzieś tam, wiadomo, system wyborów, konsekwencji i takich rzeczy, ale one są jednocześnie połączone jakby z twoją filozofią. Twoja postać ma jakąś konkretną filozofię. Na początku gry wypełniasz taki jakby papierek, tak, tam, czy taki formularzyk, żeby zdecydować, jakim typem człowieka jesteś. Możesz być taki utilitarny, możesz być humanistą, wtedy wiesz, jakby skupiasz się na dobru wszystkich. Jak jesteś utilitarny, no to bardziej swojej społeczności, no tak? Jeżeli jesteś makiaweliczny, no to przede wszystkim zależy ci na twojej bardzo ścisłej ekipie.
Brzmi jak RPG.
Tak, to
prawdziwy
jest
RPG. W sensie.
To jest prawdziwy RPG. A jako nihilista generalnie wybiera wszystko pod siebie. I z tym są związane jakieś właśnie cechy, perki, traity, także to wszystko jest... No wygląda jak w takim miodnym, soczystym RPG-u. Niestety dosyć krótkie demo, więc...
A duży nacisk na walkę, czekam. Czy taki bardziej...
W tym demie wydaje mi się, że tam poza strzelaniem do manekinów nie ma walki.
Okej.
Okay. Więc
raczej... Może to dobrze wróży, może to nie będzie RPG nastawiony na walkę tak bardzo...
Raczej nie jest. Tam w sensie jest, widzę, że jest dużo skilli i tak dalej poświęconych walce, ale równie dużo jest poświęconych rozmowom.
Ja w takich indie RPG-ach często mam nadzieję, że pozwolą mi w ogóle unikać wielu walk na przykład, nie?
Wydaje się, że to jest taka gra.
Okay.
Także Broken Roads też polecamy obserwować.
Doskonale. No i ostatni tytuł.
A, to mogę wspomnieć o Unguard, bo tak z tych kilku, które też były dobre, wybrałem ostatecznie Unguard.
Czyli Zorro.
Tak, to jest w sumie taki no, Zorro.
Hiszpański Zorro kobieta.
Tak, biegasz sobie po dachach i to jest Sekiro.
Wow.
W sensie masz bloki.
Okay.
Masz bloki, które musisz w odpowiednim czasie jakby wykonywać, żeby...
Ale bardziej wybaczający jest chyba system...
Jest dużo bardziej wybaczający, ale nawet są te takie kropeczki nad głowami, bo które jakby oznaczają gardę przeciwnika. Zbijasz na przykład jedną, potem drugą. Dobrze.
Ale to jest w sumie bardzo fajny pomysł, że bierzesz coś z hardkorowej gry i upraszczasz tak bardziej casualowo.
Tak.
I to nadal jest satysfakcjonujące. Nie?
Wielką zaletą tej gry jest to, że ma śliczny śliczny art...
Styl graficzny.
Styl graficzny, dokładnie. Dziękuję bardzo za uratowanie mnie tutaj. Trudno jest na polski przejść. Ale tak, ma piękny styl graficzny. To wszystko jest w takim świecie troszeczkę pastelowym, a wszystko, co jest z dala od ciebie, wygląda jak na obrazie, troszeczkę jak w Wiedźminie 3 się wchodziło do obrazu. Pamiętasz? Wszystko było takie skropkowane. Mm. Tutaj też tak to wygląda, jeżeli jest cokolwiek, nie wiem, 10-20 metrów od ciebie.
Okay.
Więc to prawie taki odpowiednik tutaj Bloomu chyba, czy tam Blura. I ogólnie to wygląda prześlicznie, jest takie proste przede wszystkim, więc to nie jest taka gra, że będziesz... do Mateusza Fito to jest gra, który w Lies of P jak
Baby's
gra,
first
to sobie myśli, nie mam ochoty siedzieć w tym i spędzać, nie wiem, tam godzin, uczyć się, co robią bossowie i tak dalej. Tutaj jak walczysz z bossem, to sobie skaczesz wesoło, kopniesz w niego przedmiotem, jakim tam można kopać różnymi, nie wiem, stołami, nie stołami.
No to właśnie mi się kojarzy z stylem walki, jaki kojarzymy z, nie wiem, z filmów o Trzech Muszkieterach, czy właśnie Zorro.
To tak, to mi się bardzo kojarzy z tym kotem w butach, jeżeli ktoś to oglądał, ten nowy. No. Bo tutaj wiesz, tam czy to przeciwnika kopniesz do wody, czy jak walczysz z bossem, to on sobie wejdzie na stół, ty kopniesz stół, on się wywali na tym stole i wtedy będzie tam gdzieś po szturch padał. Także sympatyczna po prostu. Gierka.
Czyli design for Mateusz Fitut. Tak jest zaprojektowane.
Zresztą,
ja tylko powiem, że możecie zobaczyć na naszym YouTubie, tak? Fragment.
Ktoś pytał Shadow Gambit?
Tak, pytany jest Shadow Gambit, więc...
Kupuję.
Tak, ja też grałem.
Dwa egzemplarze biorę.
To było zaraz w tej samej jakby sferze, powiedzmy, co te gry, ale no już nie mamy czasu, bo jeszcze dzisiaj
recenzja.
Ale
tak,
Shadow Gambit dla mnie jest lepszy niż Desperados 3 i to Shadow Tactics.
Tak, Shadow Gambit jest wspaniałe.
Bo więcej postaci ciekawych i te moce fantazy sprawiają, że nie ma takich ograniczeń też.
Fajnie oni się dopełniają, tak? Bo jak masz już dwójkę później, to tak. Faktycznie te kombinacje się robią bardzo ciekawe. Mega skradanka. Shadow Gambit polecamy również.
Tak jest. Tak więc dajcie znać również tutaj u nas na czacie, czy wy ogrywaliście może jakieś dema na tym festiwalu steamowym. A my, tak jak było zapowiadane, przechodzimy do recenzji obcego. Ja tylko dodam, że pierwsze odpowiedzi na naszym mailu redakcyjnym były błędne, tak więc ciągle zachęcamy do wysyłania swoich
zgłoszeń.
Pamiętajcie,
nie chodzi o to, jakie polskie statki już są w World of Warships, tylko jakie wejdą w najnowszej aktualizacji.
Która w sumie już jest, tak? No, 12,5.
Tak, bo polskie statki już były w tej grze, tylko no, więc to może być mylące, także pamiętajcie, które teraz weszły w tej aktualizacji.
Tak jest. Tak więc chwila muzyki i wracamy już z recenzją.
Gramy na maksa.
No i wygram na maksa, czas na recenzję Aliens Dark Descent, czyli nie obcy, a opacy.
Ukradli
obcy
tytuł
wielu.
Gry. Ukradli tytuł gry pierwszej Amnezji.
A faktycznie.
Amnezja Dark Descent.
Gra pojawiła się na PC-cie, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series tak. SX. Premierę miała dokładnie tydzień temu, 20 czerwca bieżącego 2023. Jest to tytuł...
Studia Tindalos Interactive.
Tak, czyli twórców m.in. Battlefleet tak. Gothic Armada czy dlatego Armada 2.
Dlatego pamiętałem, że ta gra istnieje w ogóle, bo właśnie Battlefleet Gothic Armada jest bardzo fajna seria strategii takich, gdzie kierujemy wielkimi okrętami z uniwersum Warhammera 40 000. Bardzo mi się ta seria podobała, obydwie części, więc też wiedziałem, bo mam wrażenie, że sporo osób trochę nie pamiętało, że w ogóle taka gra istnieje i powstaje, jak Aliens Dark Descent właśnie, a się okazuje, że to jest gra naprawdę wyjątkowa, no bo trudno ją porównać do jakiejś innej produkcji, bo to niby jest taka, jak patrzysz na screeny, to niektórzy myślą, że to jest shooter, taki wiesz, top-down, że skierujesz postaciami i strzelasz, inni myślą, że to jest gra z typu XCOM. Że...
Tak myślałem.
No właśnie, więc różne widziałem opinie, zanim ta gra wyszła i się ludzie dowiedzieli, czym jest. Chociaż były oczywiście trailery twórców i tak dalej, materiały z prezentacją. Ale to jest właśnie gra, w której sterujecie oddziałem Marinesów w uniwersum obcego. Tylko, że mówiąc sterujemy oddziałem, naprawdę mamy na myśli, że sterujemy oddziałem naraz, wszystkimi naraz. Czyli wydajemy polecenia, nie wiem, no, otwierania drzwi, zaglądania do skrzynek różnych, używania konkretnych umiejętności w walce, ale jakby wydajemy je po prostu całym oddziałowi naraz. Ale nie robi tego cały oddział naraz, nie pójdzie ci czterech typów otwierać skrzynkę jakąś, tylko komputer jakby deleguje na podstawie tego, kto jest najbliżej i kto akurat może, na przykład, nie wiem, jak ktoś jest ranny, to też nie pójdzie czegoś robić, tylko jakby sztuczna inteligencja sama decyduje za nas, kto co zrobi, tak? Czyli jak jest walka, atakują nas obcy i możemy spowalniać czas, nie da się tutaj stopować, to nie jest walka turowa, walka jest w czasie rzeczywistym, ale też nie jest tak, że jakby rozkazujemy naszym poszczególnym marinesom, gdzie mają strzelać, tylko oni sami strzelają, ale my możemy wydawać albo atak, albo polecenie ostrzału konkretnego wroga, jak jest jakiś na przykład silniejszy, albo wybieramy na przykład strzał ze strzelby, albo wybieramy, żeby rozstawił ktoś, no miny podczas walki to może nie do końca, ale na przykład, żeby użył miotacza ognia, to też jest taka umiejętność specjalna. I wtedy właśnie gra decyduje, kto to zrobi. Chociaż to nie zawsze, bo na przykład miotacz ognia, jak ma jedna postać, to wiadomo, że ta jedna to zrobi, ale chodzi o to, że sterujemy właśnie jakby jako całością tym oddziałem i to jest taka różnica. Czyli jak klikamy, żeby szli gdzieś, to idą wszyscy naraz i tak dalej, i tak dalej. Czy na przykład klikniemy, żeby gdzieś szli, prawda, na drugi koniec korytarza, a w tym czasie trzymamy lewy przycisk myszki i się rozglądamy dookoła, to wtedy jedna z postaci używa latarki, żeby się rozglądać, czy na przykład jakiś przedmiot nie leży przydatny gdzieś. No, więc takie nietypowe na pewno sterowanie, ale bardzo szybko się można do tego przyzwyczaić. To slow motion, które spację wciskamy, mamy slow motion, bardzo pomaga właśnie w walce, możemy się skupić wtedy bardziej. I na przykład, nie wiem, rozkazać rzucić flarę, bo wtedy jest lepsza celność naszych żołnierzy. Przed walką możemy rozstawić działko, jakie mamy, żeby nam pomagało w walce, czy właśnie miny, jak potem je odblokujemy. Ale jest, co zaskakujące, to ta gra ma taką atmosferę napięcia fajną, której byś się nie spodziewał po grze tego typu, no bo to jednak jest, to nie jest horror. Ale no, obcy są tutaj, dosyć potrafią nam dokopać i łatwo jest o śmierć jednostki. Możemy sobie nazywać postacie jak chcemy, tak jak w XCOMie, więc jakiś tam Maciuś może ci umrzeć, prawda? Tak. I jak się do niego przywiążesz, to trochę przechlapane.
Albo jak nie lubisz Mariuszka, to możesz tak. się go pozbyć.
Można się pozbyć, można zostawiać ludzi na pastwę, bo czasem jest tak, że obcy zaczyna kogoś porywać, jakby chwyta kogoś i odciąga go. I nie musisz lecieć, ratować tej postaci, bo może twoi pozostali żołnierze są ranni i musisz uciekać jednak. Więc no i jest taka atmosfera napięcia, bo nie chcesz walczyć za dużo z obcymi, jeżeli nie musisz na pewno, bo to sprawia, że jakby taki poziom trudności rośnie w ramach misji. Więc jest tak, że widzisz kropeczkę na mapie, że jest ta biała kropka, która oznacza obcego, no bo ten wykrywacz ruchu działa, więc może jednak zwolnisz, żeby poczekać, aż przejdzie ten obcy gdzie indziej, czy może przyspieszysz, żeby szybko pobiec, póki cię nie widzą. Więc jest takie napięcie pod tym względem fajne. No a druga sprawa, jest takie ułatwienie też z drugiej strony, że możemy z misji wracać, kiedy chcemy, do bazy. I to nie znaczy końca misji,
tylko to znaczy po prostu, że się ewakuujemy, bo jesteśmy na przykład ranni i już wiemy, że sobie nie poradzimy, no to wracamy, tam ulepszamy, leczymy postacie, czy tam wymieniamy żołnierzy na innych i wracamy potem na tę samą misję, jakby ją dokończyć. To jest, nie ma czegoś takiego na przykład w XCOMie, nie, czy w grach tego typu. To oczywiście sprawia, że potem jest trochę trudniej dokończyć, ale no coś za coś, więc mi się ten tak jakby dodatek właśnie tego powrotu do bazy całkiem spodobał.
Nie, a tych można misji zarobić, jest dużo?
Misji jest około 10, tylko niektóre właśnie są takie długie, że trwają 2 godziny i właśnie wtedy warto wrócić. Jest parę krótszych misji, gdzie właśnie są nastawione na walkę, gdzie nie ma tej eksploracji, ale są takie misje, że masz na przykład miasteczko opuszczone na takiej planecie, gdzie właśnie są obcy i musisz trochę je zwiedzać, bo na przykład wykonasz cel misji, okazuje się, że musisz iść na drugi koniec tej mapy, żeby zrobić coś innego, ale w tych wypadkach masz taki transporter, opancerzony transporter, który ma też działo, więc jak przy nim jesteś, to obcy nic nie zrobią w praktyce i możesz nim jakby parkować w różnych miejscach tej mapy, żeby wyjść potem z niego i właśnie albo kogoś uratować, zdobyć jakieś dane czy coś tam. I są jeszcze bonusowe cele, typu możesz widzieć na mapie na przykład, że gdzieś leżą zasoby, więc możesz się zdecydować iść je po prostu zdobyć, bo potem będziesz mógł w bazie odblokować sobie nową broń na przykład. Tak, smart gun dosyć szybko możemy odblokować i tam inne rodzaje broni jeszcze. No, a w bazie standardowo dla gier typu XCOM możemy właśnie awansować postacie, przypisywać im nowe skille, przypisywać na przykład szybsze leczenie niektórych postaci, bo tu praktycznie też musimy leczyć stres. Stres jest bardzo ważny, jego jakby dbanie o to, żeby postacie nie były za bardzo zestresowane w trakcie misji, bo potem zyskują cechy negatywne, więc możemy na przykład, jak zaspawamy drzwi w jakimś pomieszczeniu, to możemy w nim odpocząć i robimy sobie wtedy taki save point w tym miejscu, więc jest to naprawdę bardzo pomysłowa gra z dużą liczbą mechanik i ciekawych systemów, która no jest zaskakująco, jakby jest też dopracowana, nie ma za bardzo bugów ani nic w tym, poza ksenomorfami oczywiście. Więc jakby zaskakująco przyjemna produkcja, też niezbyt droga. I też wydaje mi się, że to najlepsza gra w uniwersum Obcego tak naprawdę od Izolacji. No bo też to tak brzmi super, ale też nie mieliśmy zbyt wielu dobrych gier z Obcym.
No tak, chyba od Izolacji, minęło, bo wyszedł 6 lat w ogóle.
Alien chyba. Fireteam wyszło, ale to był taki okej, po prostu koopowy shooter. I nie wychodziło wiele innych gier tak naprawdę z tego uniwersum, więc to też nie jest jakieś osiągnięcie być pierwszą taką dobrą grą, ale...
Ba, nie minęło 6 lat od Izolacji, tylko minęło 9 lat.
Wow.
Ja myślałem, że to dosyć niedawno, ale Obcy Izolacja nawet 2 lata temu pojawił się na Androidzie i iOSie jako...
Tak jeszcze patrzę, co wychodziło, ale faktycznie miałem wrażenie, że pomyliło mi się chyba z Warhammerem z uniwersum, bo tych gier wychodzi od groma, ale Obcy faktycznie... Nie ma tak wielu tych produkcji, więc fajnie, że to w końcu wyszło i widziałem, że jakby jest zainteresowanie tą grą coraz większe po premierze właśnie niż przed. Potem ludzie zachwalali, też różni youtuberzy i tak dalej, i w recenzjach raczej ludzie chwalili. Także nie bez powodu.
Ocena?
8/10.
8/10.
8/10. Dałbym 9, ale jest taka jedna wada tej gry. Mianowicie przeszkadza mi bardzo, że nie możesz, jeżeli masz rannego żołnierza, nie możesz go wysłać do transportera, żeby sobie poszedł już i żeby z tobą nie chodził. Nie? Czyli jest takie frustrujące trochę spowolnienie twojego oddziału, bo normalnie w grze jakby, ja wiem, że w XCOMach też nie można tego robić chyba, o ile dobrze pamiętam, ale właśnie przez to, że sterujesz całym oddziałem naraz, to jak masz rannego żołnierza, to on cię spowalnia i to jest trochę irytujące. I no, czasem ten system właśnie automatycznego wykrywania trochę źle działa, trochę na przykład jakiś jeden z tych 4 marinesów zostaje trochę z tyłu, bo się gdzieś tam zaciął i działa to bardzo dobrze, bo ja wiedząc, jak ten system będzie działać, myślałem, że to będzie w ogóle skopane totalnie, no bo to trudno zrobić coś takiego, żeby to działało płynnie, ale działa bardzo dobrze, ale jednak nieperfekcyjnie. Jak nie działa perfekcyjnie, to irytuje, szczególnie jak cię atakuje wiesz, chmara obcych, bo tu są też takie momenty, że masz alarm na ekranie, że uwaga, za 30 sekund natarcie zmasowane hordy, nie? I musisz się przygotować, a tam powłóczy nogą jakiś ostatni koleś i nie zdąży wrócić i tam no. Więc rozumiem, dlaczego twórcy to zrobili. Właśnie może, żebyś tam dbał o tych żołnierzy bardziej, ale no szkoda, żeś nie da rannych odesłać do bazy na przykład, czy coś takiego.
No. Dobrze. 8/10 odgramy na maksa. To było
Tak. Z twojej prywatnej. Aliens Dark Descent. Od... Cenedze dziękujemy za kod.
Udało się. Tak. Ja pisałem.
Na kanale Mdomowicz.
Tak, również można sprawdzić materiał o tej grze. Tak więc polecamy. A teraz chwila przerwy, no i wracamy z rozwiązaniem konkursu.
Mamy.
Tak, mamy. I nawet dużo więcej było już poprawnych odpowiedzi, ale
wydukować
chciałem, żeby tak do końca ta presja pozostała. Ale poczekaj, chwila muzyki.
Gramy na maksa.
No i o to chodzi, chłopaki.
No i wchodzimy, bo o to chodzi i mamy to. I nie tylko chłopaki, ale również i dziewczyny, bo mamy... Dwie poprawne odpowiedzi z godziny, już tutaj mówię, 20.33 i 20.38. Wygrywa Piotr i Morena i oczywiście prawidłową odpowiedzią był ORP Grom i ORP Gdańsk. Gdańsk, który był takim projektem, wydaje mi się, nie fizycznie już istniejącego statku, ale takim, na którym były plany, żeby go stworzyć, ale oczywiście II wojna światowa i te sprawy uniemożliwiły to wszystko. Ja tylko przypomnę, oczywiście odezwałem się już w międzyczasie, jak Paweł opowiadał o swoich grach, a ty robiłeś recenzję na maila, jak odebrać te nagrody, tak więc gratulujemy, ale wszystkie pozostałe osoby dzisiaj biorące udział w zabawie serdecznie zapraszamy jutro, czyli 28 czerwca o godzinie 18 na live na kanale twitchowym World of Warships. Tam będzie Michał Milowicz. Zakładam, że on rozdawał w ogóle właśnie takie fajne podkładki, jak i koszulki do wygrania, a osoby, które grają World of Warships albo chcą zacząć, tak jak wpiszą sobie kod Milowicz, kod zaproszeniowy, to oczywiście im się Milowicz doda do ich ekwipunku, a osoby chyba, które już grają, to muszą sobie zapracować specjalną misją na otrzymanie pana Michała do swojego teamu. Tak więc też dziękujemy Wargamingowi, że była taka okazja, żeby trochę i o tym opowiedzieć, a również, a i przede wszystkim rozdać naszym drogim słuchaczom kilka fajnych rzeczy na audycji. To się zawsze szanuję i zawsze jest fajnie. I na koniec tylko, Mateuszu, zapytam się, choć jakbym tam nie był, a byłem, co jutro w GNM Plus?
Aha.
Autopromocję zróbmy taką.
Tak, więc jutro o 20:00, jak zwykle, co środa, GNM Plus i posłuchacie między innymi o demach, bo Paweł opowiadał o tych dziwniejszych demach z festiwalu dem Steamowego. A poza tym rozmawialiśmy znowu o Microsoftcie i o zakupach i o tym, co Microsoft mógł planować kupić, co mógł planować przejąć, bo wyciekło sporo informacji z publicznego przesłuchania. No i oczywiście rozmawialiśmy jeszcze o Alanie Wake'u, przypomniałem sobie.
Wow. No bardziej nawet o grach pudełkowych,
tak.
Nie?
Czy pudełka odejdą w zapomnienie, czy Alan Wake 2 bez pudełka ma sens? Tak. Także jutro o 20:00 zapraszamy na YouTube.
Zapraszamy. A ja
i na
teraz...
Spotify, i na Anchora wcześniej.
Oczywiście. Ja teraz szukam naszego nowego... intro.
Nie, zgubiłeś outro, intro?
Zgubiłem.
Co na to Pawłowi będzie przykro bardzo.
No, jako... chyba mnie udusi, ale naprawdę nie widzę. No cóż, no to pożegnamy się klasycznie naszym ulubionym Tekeno Promo GNM. Tak więc ja tylko powiem, że w dzisiejszej audycji oczywiście Mateusz Danowicz, Mateusz Fiduta, ale także Patryk Ciesielka i Paweł Stachyra, także tutaj ekipa naszych praktykantów i Wiktor też również w ogóle dzisiaj realizowali audycję, jeśli chodzi o wideo, tak więc brawa, gratulacje i dziękuję zarazem. Godnie zastępowaliście Bartka Matle. I tak, to był kolejny odcinek Gramy na Maxa. Słyszymy się już za tydzień, tak więc do zobaczenia. Cześć!
Dla tych, co znają wszystkich herosów i ich skille. Dla tych, co im itemy dropią, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie. Dla tych, co ściągają heady z AWP w CS-ie.